Tegoroczny pobyt na wsi głęboko zmodyfikował niektóre poglądy panny Izabeli. Nie sprawiło tego jednak świeże powietrze ani piękne krajobrazy, ale wypadki i możność spokojnego zastanowienia się nad nimi. Przyjechała tu na wyraźne żądanie ciotki, dla Starskiego, o którym powszechnie mówiono, że odziedziczy majątek po prezesowej. Tymczasem prezesowa, przypatrzywszy się swemu ciotecznemu wnukowi, oświadczyła, że co najwyżej zapisze mu 1000 rubli dożywotniej renty, która zapewne bardzo mu się przyda na starość. Cały zaś majątek postanowiła zapisać na podrzutków i ich nieszczęśliwe matki. Od tej chwili Starski w oczach hrabiny stracił wszelką wartość. Stracił ją i u panny Izabeli, oświadczywszy pewnego razu, że nigdy nie ożeniłby się z gołą panną, raczej z Chinką albo z Japonką, byle miała kilkadziesiąt tysięcy rubli rocznie. Za mniejszy dochód nie warto ryzykować przyszłości, powiedział. Ponieważ tak powiedział, więc panna Izabela przestała go traktować jako poważnego epuzera. Ale ponieważ mówiąc to, z cicha westchnął, spojrzał na nią przelotnie, więc panna Izabela pomyślała, że piękny Kazio musi mieć jakąś sercową tajemnicę i że szukając bogatej żony robi ofiarę. Dla kogo? Może dla niej? Biedny chłopiec, ale trudno. Kiedyś może znajdzie się sposób osłodzenia jego cierpień, lecz dziś należy go trzymać z daleka. Co przychodziło tym łatwiej, że Starski począł gwałtownie zalecać się do bogatej pani Wąsowskiej i krążyć z daleka około panny Eweliny Janockiej, zapewne dla zatarcia do reszty śladów, że kiedyś kochał się w pannie Izabeli. Biedny chłopiec, ale trudno. Życie ma swoje obowiązki, które trzeba spełnić, choć są ciężkie. W taki sposób Starski, może najstosowniejszy dla panny Izabeli epuzer, wykreślony został z listy jej konkurentów. Nie mógł żenić się z panną ubogą, musiał szukać żony bogatej. Były to dwie nieprzebyte między nimi przepaście. Drugi jej konkurent, baron, wykreślił się sam, zaręczywszy się z panną Eweliną. Panna Izabela czuła wstręt do barona, dopóki starał się o jej względy, lecz gdy ją tak nagle opuścił, prawie że się zatrwożyła. Jak to? Więc na świecie są kobiety, dla których można wyrzec się jej? Jak to? Więc może nadejść chwila, w której pannę Izabelę opuszczą nawet tak podeszłego wieku wielbiciele? Zdawało jej się, że ziemia drży jej pod nogami i pod wpływem nieokreślonych obaw, jakie ją wówczas ogarnęły, panna Izabela odezwała się do prezesowej o Wokulskim dość życzliwie, kto wie nawet, czy nie powiedziała tych słów. Co też się dzieje z panem Wokulskim? Bardzo żałuję, że może mieć żal do mnie. Nieraz wyrzucam sobie, że nie postępowałam z nim tak, jak zasługiwał. Spuściła oczy i zarumieniła się w ten sposób, że prezesowej wydało się koniecznym zaprosić Wokulskiego na wieś. Niech się sobie przypatrzą na świeżym powietrzu, myślała staruszka, a będzie co Bóg da. On brylant między mężczyznami, ona także dobre dziecko, więc może się porozumieją. Bo że on ma do niej słabość, to prawie bym się założyła. W kilka dni panna Izabela, ochłonąwszy z nieprzyjemnych wrażeń, poczęła żałować swojej wzmianki o Wokulskim przed prezesową. Jeszcze gotów pomyśleć, że wyszłabym za niego, rzekła do siebie. Tymczasem prezesowa zwierzyła się przed bawiącą u niej panią Wąsowską, że przyjedzie do Zasławka Wokulski, bardzo bogaty wdowiec, człowiek ze wszech miar niepospolity, którego chciałaby ożenić i który, kto wie, czy nie kocha się w pannie Izabeli. Dowiedziawszy się, że panna Izabela dziś przyjeżdża, pani Wąsowska gwałtem zabrała na spacer Wokulskiego. Gdy zaś na gościńcu pod lasem zobaczyła tuman kurzu wzniecony przez powóz jej rywalki, skręciła na łąkę i tam zrobiła wielką scenę z siodłem, która jej się nie udała. Tymczasem panna Izabela dojechała do dworu. Całe towarzystwo przyjęło ją na ganku, witając prawie tymi samymi wyrazami. Wiesz, szepnęła jej prezesowa, przyjechał Wokulski. Tylko pani nam brakowało, zawołał baron, ażeby Zasławek był podobny do raju, bo już mamy tu bardzo przyjemnego towarzysza, znakomitego gościa. Panna Felcia Janocka wzięła na bok pannę Izabelę i ze łzami w głosie poczęła jej opowiadać. Wiesz, przyjechał tu pan Wokulski, a gdybyś wiedziała, co to za człowiek. Ale wolę ci nic nie mówić, bo i ty jeszcze pomyślisz, że jestem nim zajęta. No i wyobraź sobie, pani Wąsowska kazała mu jechać za sobą na spacer, sam na sam. Gdybyś wiedziała, jak się biedak zarumienił, a ja za nią, bo i ja chodziłam z nim na ryby, ale tylko tu, do Sadzawki i jeszcze był z nami pan Julian, ale żebym miała tylko z nim jechać, konno, za nic w świecie, wolałabym umrzeć. Uwolniwszy się od witających, panna Izabela poszła do przeznaczonego dla niej pokoju. Drażni mnie ten Wokulski, szepnęła. W gruncie rzeczy nie było to rozdrażnienia, ale coś innego. Jadąc tu, panna Izabela czuła niechęć do prezesowej za jej gwałtowne zaprosiny, do ciotki, że jej kazała natychmiast jechać, a nade wszystko do Wokulskiego. Więc naprawdę, mówiła sobie, chcą mnie oddać temu parweniuszowi? A, zobaczy, jak na tym wyjdzie. Była pewna, że pierwszym człowiekiem, który ją powita, będzie Wokulski. I postanowiła traktować go z najwyższą pogardą. Tymczasem Wokulski nie tylko nie wybiegł jej na spotkanie, ale pojechał na spacer z panią Wąsowską. To w przykry sposób dotknęło pannę Izabelę i pomyślała, zawsze kokietka z niej, choć już ma lat 30. Gdy baron nazwał Wokulskiego znakomitym gościem, panna Izabela uczuła jakby dumę, ale było to bardzo przelotne uczucie. Gdy zaś panna Felicja w niedwuznaczny sposób zdradziła się, że jest o Wokulskiego zazdrosną, panna Izabela ogarnął jakby niepokój, ale tylko na chwilę. Naiwna jest ta Felcia, rzekła do siebie. Krótko mówiąc, przez całą drogę planowana wzgarda dla Wokulskiego całkiem zniknęła wobec mieszaniny takich uczuć jak lekki gniew, lekkie zadowolenie i lekka obawa. W tej chwili Wokulski przedstawiał się pannie Izabeli inaczej niż dotychczas. Nie był to już jakiś tam kupiec galanteryjny, ale człowiek, który wracał z Paryża, miał ogromny majątek i stosunki, którym zachwycał się baron, którego kokietowała Wąsowska. Ledwie panna Izabela miała czas przebrać się, do pokoju jej weszła prezesowa. Moja Belu, rzekła staruszka, ucałowawszy ją jeszcze raz, dlaczegoż to Joasia nie chce przyjechać do mnie? Papo jest niezdrów, więc nie chcę go opuszczać. Proszę cię, tylko tego mi nie mów. Nie przyjedzie, bo nie chce spotkać się z Wokulskim, oto cały sekret, mówiła nieco wzruszona prezesowa. On dla niej wtedy dobry, kiedy sypie pieniądze na jej ochronę. Powiem ci, Belu, że twoja ciotka nigdy już nie będzie mieć rozumu. W pannie Izabeli odezwały się dawne gorycze. Może ciocia nie uważa za stosowne okazywać tylu względów kupcowi, rzekła rumieniąc się. Kupiec, wybuchnęła prezesowa. Wokulscy są tak dobrą szlachtą jak starscy, a nawet zasławscy. A co się tyczy kupiectwa? Moja Belu, Wokulski nie sprzedawał tego, co dziadek twojej ciotki. Możesz jej to powiedzieć przy okazji. Wolę uczciwego kupca, aniżeli 10 austriackich hrabiów. Znam ja dobrze wartość tych tytułów. Przyzna pani jednak, że urodzenie... Prezesowa roześmiała się ironicznie. Wierz mi, Belu, że urodzenie jest najmniejszą zasługą tych, którzy się rodzą. A co do czystości krwi, ach Boże, wielkie to szczęście, że nie bardzo zajmujemy się sprawdzaniem tych rzeczy. Powiadam ci, że o czyimś urodzeniu nie warto rozmawiać z ludźmi starymi jak ja. Tacy bowiem zwykle pamiętają dziadów i ojców i nieraz dziwią się, dlaczego wnuk jest podobny do kamerdynera, a nie do ojca. No, wiele się tłumaczy zapatrzeniem. Pani jednak bardzo lubi pana Wokulskiego, szepnęła panna Izabela.